Wydawnictwo Zysk i Spółka oraz Audioteka.pl przedstawiają George R. R. Martin. Ogień i krew. Część druga. Tłumaczenie Michał Jakuszewski. Czyta Krzysztof Banaszyk. Dla Lenor, Eliasa, Andrei i Sida. Dzieciaków z Durango. Zagłada smoków. Czarni i zieloni. Taniec smoków to górnolotna nazwa nadana gwałtownej bratobójczej wojnie o żelazny tron Westeros, stoczonej między dwiema konkurencyjnymi gałęziami rodu Targaryenów w latach od 129 do 131 od podboju. Nazwanie mrocznych, burzliwych i krwawych wydarzeń owego okresu tańcem wydaje nam się groteskowo nieadekwatne. Z pewnością ową frazę ukuł jakiś minstrel. Znacznie stosowniejsze byłoby określenie zagłada smoków, ale tradycja i czas wypaliły na kartach historii owo bardziej poetyckie sformułowanie, musimy więc tańczyć razem z resztą. Po śmierci króla Viserysa I Targaryena o tron ubiegało się dwoje głównych pretendentów. Jego córka Rhaenyra, jedyne żyjące dziecko z pierwszego małżeństwa, oraz Aegon, najstarszy z synów Viserysa I, poczętych z drugą żoną. Pośród chaosu i rzezi wywołanych ich rywalizacją pojawili się też inni kandydaci na królów, paradujący niczym komedianci na scenie przez połowę cyklu Księżyca albo i cały, by potem upaść równie szybko, jak się pojawili. Taniec podzielił siedem królestw na dwie części. Lordowie, rycerze i prostaczkowie opowiadali się po jednej ze stron i chwytali za broń, by stanąć do bratobójczej walki. Nawet sam ród Targaryenów nie uniknął rozłamu. Do walk przyłączyli się krewni, powinowaci i dzieci obojga pretendentów. Dwa lata wojny przyniosły wielkim lordom Westeros ogromne straty, podobnie jak ich chorążym, rycerzom oraz prostaczkom. I choć dynastia przetrwała, po zakończeniu walk potęga Targaryenów była znacznie umniejszona, a liczebność ostatnich żyjących na świecie smoków drastycznie spadła. Taniec był wojną niepodobną do żadnej, jaką stoczono w długiej historii siedmiu królestw. Choć armie maszerowały i toczyły zacięte boje, znaczną część krwi przelano na wodzie i zwłaszcza w powietrzu, gdzie smoki walczyły ze sobą na zęby, szpony oraz płomienie. Owa wojna pełna była przy tym podstępów, morderstw i zdrad. Toczono ją w cieniach i na schodach, w salach obrad i na zamkowych dziedzińcach, posługując się sztyletami, kłamstwami oraz trucizną. Konflikt tlił się przez długi czas, aż wreszcie wyszedł na światło trzeciego dnia trzeciego księżyca roku 129 od podboju, gdy schorowany, przykuty do łoża król Viserys I Targaryen zamknął oczy w czerwonej twierdzy w królewskiej przystani, by się zdrzemnąć, i zmarł we śnie. Jego ciało odnalazł sługa o godzinie nietoperza, gdy król miał w zwyczaju wypijać kielich Hipokrasu. Mężczyzna pobiegł zawiadomić królową Alicent, której komnaty znajdowały się piętro niżej. Septon Eustas, opisujący te wydarzenia kilka lat później, zauważa, że sługa przekazał owe straszliwe wieści tylko królowej, nie wywołując ogólnego alarmu. Eustas nie wierzy, by to był zwykły przypadek. Zapewnia, że zgonu króla spodziewano się już od pewnego czasu i królowa Alicent oraz jej partia, tak zwani Zieloni, wydali wszystkim strażnikom i służącym Viserysa polecenia, jak mają się zachować, gdy nadejdzie ów dzień. Karzeł Grzyb sugeruje bardziej złowrogi scenariusz, w którym królowa Alicent przyspieszyła odejście Viserysa za pomocą szczypty trucizny dosypanej do Hipokrasu. Trzeba jednak zauważyć, że błazen nie był obecny w królewskiej przystani, gdy król dokonał żywota. Przebywał na Smoczej Skale, służąc księżniczce Rhaenyrze. Alicent natychmiast udała się do królewskiej sypialni. Towarzyszył jej sir Criston Cole, lord dowódca Gwardii Królewskiej. Gdy tylko stwierdzili, że Viserys naprawdę nie żyje, jej miłość nakazała zamknąć drzwi komnaty i ustawić pod nimi strażę. Sługę, który znalazł ciało, uwięziono, by się upewnić, że nic nikomu nie wygada. Sir Criston wrócił zaś do wieży Białego Miecza i rozkazał swym braciom z Gwardii Królewskiej wezwać członków Małej Rady. Była godzina sowy. Wówczas, podobnie jak obecnie, zaprzysiężone bractwo Gwardii Królewskiej składało się z 7 rycerzy, mężczyzn, którzy dowiedli swej wierności i biegłości w boju, a także solennie przysięgli poświęcić własne życie w obronie osoby króla oraz jego rodziny. W chwili śmierci Wizerysa w królewskiej przystani przebywało tylko 5 białych płaszczy. Sam Sir Criston, Sir Arryk Cargyle, Sir Richard Thorne, Sir Stephen Darklin oraz Sir Willis Fell. Sir Eric Cargyle, bliźniaczy brat Sir Arryka, i Sir Laurent Marbrand, przebywający z księżniczką Renyrą na Smoczej Skale, o niczym nie wiedzieli i nie towarzyszyli swym braciom, gdy ci wyruszyli w nocy, by obudzić członków Małej Rady. Rada zebrała się w komnatach królowej wewnątrz twierdzy Maegora. Zachowało się wiele relacji z tego, co powiedziano i uczyniono owej nocy. Najbardziej szczegółową i wiarygodną z nich jest Taniec Smoków, prawdziwa opowieść, autorstwa wielkiego maestera Munkuna. Choć ową księgę napisano dopiero po pokoleniu, opiera się ona na wielu różnych materiałach, takich jak kroniki maesterów, pamiętniki, zapiski zarządców oraz rozmowy ze 147 naocznymi świadkami wielkich wydarzeń z tamtych lat. Natomiast relacja z obrad rady jest oparta na wyznaniach wielkiego maestera Orwaila, spisanych przed jego egzekucją. W przeciwieństwie do Grzyba i Septona Eustasa, których wersje bazują na plotkach, zasłyszanych pogłoskach i legendach rodzinnych, wielki maester był obecny na spotkaniu rady i miał swój udział w jej obradach oraz podjętych przez nią decyzjach. Choć nie możemy zapominać o tym, że spisując swe wyznania, Orwell gorąco pragnął przedstawić się w korzystnym świetle i udowodnić, że nie jest winny temu, co wydarzyło się później. Dlatego nie można wykluczyć, że Munkun w swym dziele jest nazbyt wyrozumiały dla poprzednika. Gdy ciało pana męża królowej stygło piętro wyżej, w jej komnatach zebrali się sama królowa Alicent, jej ojciec, sir Otto Hightower, piastujący funkcję namiestnika królewskiego, sir Criston Cole, lord dowódca Gwardii Królewskiej, wielki maester Orwell, 80-letni lord Lyman Bisbury, który był starszym nad monetą, sir Tyland Lannister, starszy nad okrętami, brat lorda Casterly Rock, Larys Strong, zwany Larysem Szpotawą Stopą, lord Harrenhal, starszy nad szeptaczami, oraz lord Jasper Wild, zwany Żelaznym Prętem, starszy nad prawami. W swej prawdziwej opowieści wielki maester Munkun nazywa owo zgromadzenie Zieloną Radą. Wielki maester Orwell otworzył posiedzenie, wymieniając tradycyjne czynności i procedury wiążące się ze śmiercią króla. Należy wezwać Septona Eustasa, by dokonał ostatnich obrządków i pomodlił się za duszę króla, rzekł. Trzeba bezzwłocznie wysłać kruka na Smoczą Skałę, żeby zawiadomić księżniczkę Renyra o śmierci ojca. Być może jej miłość królowa zechce napisać wiadomość, aby złagodzić te smutne wieści słowami współczucia. Zawsze bije się też w dzwony, by obwieścić śmierć króla. Ktoś powinien się tym zająć. Oczywiście rozpoczniemy też przygotowania do koronacji królowej Renyry. Wszystko to musi zaczekać, aż rozstrzygnie się kwestię sukcesji. Przerwał mu sir Otto Hightower. Jako królewski namiestnik miał prawo przemawiać głosem króla, a nawet zasiadać na żelaznym tronie pod jego nieobecność. Wizerys przyznał mu prawo sprawowania rządów w 7 królestwach i będzie nimi władał, dopóki nie ukoronujemy nowego króla. Dopóki nie ukoronujemy nowej królowej, sprzeciwił się ktoś. Według relacji wielkiego maestera Munkuna był to Orwell, a słowa wypowiedziano cicho, jakby był to pozbawiony znaczenia szczegół. Jednakże Grzyb i Septon Eustas zapewniają, że mówiącym był lord Bisbury, a w jego głosie pobrzmiewała irytacja. Króla nie ustępowała królowa Alicent. Zgodnie z prawem, żelazny tron musi przypaść najstarszemu prawowitemu synowi jego miłości. Wielki maester Munkun mówi nam, że dyskusja trwała niemal do świtu. Grzyb i Septon Eustas zgadzają się z nim. Według nich tylko lord Bisbery bronił praw księżniczki Renyry. Sędziwy starszy nad monetą, który służył Wizerysowi przez cały czas jego panowania, a przedtem jego ojcu Jeherysowi, zwanemu Starym Królem, przypomniał Radzie, że Renyra jest starsza od braci. W jej żyłach płynie więcej krwi Targaryenów. Zmarły król ją wybrał na następczynię i wielokrotnie odmawiał zmiany kolejności sukcesji, pomimo błagań królowej Alicent i jej zielonych. A w roku 105 od podboju setki lordów i rycerzy na włościach złożyły hołd księżniczce i uroczyście przysięgły bronić jej praw. Relacja wielkiego maestera Orwaila różni się tylko tym, że wkłada wiele tych słów w usta własne, a nie Bisberego. Jak się jednak przekonamy, późniejsze wydarzenia sugerują, że mija się z prawdą. Te słowa wpadały jednak do uszu wykutych z kamienia. Sir Tyland zauważył, że wielu lordów, którzy przysięgali bronić praw królowej Renyry, dawno już nie żyje. Minęły 24 lata, mówił. Ja nie składałem takiej przysięgi. Byłem w owym czasie dzieckiem. Żelazny Pręt, starszy nad prawami, powołał się na decyzję Wielkiej Rady z roku 101, a także na fakt, że stary król wybrał Baelona przed Rhaenys w roku 92. Następnie długo rozwodził się nad Egonem i jego siostrami oraz uświęconą andalską tradycją, zgodnie z którą prawowity syn miał pierwszeństwo przed każdą córką. Sir Otto przypomniał zebranym, że mężem Renyry jest nie kto inny jak książę Daemon.
A wszyscy znamy jego naturę. Nie oszukujcie się. Jeśli Renyra kiedykolwiek zasiądzie na żelaznym tronie, to on będzie nami władał. Jako książę małżonek, równie okrutny i bezlitosny jak sam Maegor. Moja głowa z pewnością spadnie pierwsza. Ale głowa waszej królowej, a mojej córki, wkrótce podąży w jej ślady.
Poparła go królowa Alicent.
Nie oszczędzi też moich dzieci, oznajmiła. Egon i jego bracia są prawowitymi synami króla i mają lepsze prawa do tronu niż jej bękarci pomiot. Daemon znajdzie jakiś pretekst, by skazać wszystkich na śmierć. Nawet Helenę i jej maleństwa. Nie zapominajcie, że jeden z tych strągów wybił oko Emondowi. Był jeszcze chłopcem, to prawda, ale chłopiec to ojciec mężczyzny, a bękarty z natury są monstrualne.
Potem przemówił Sir Criston Cole. Przypomniał zebranym, że jeśli księżniczka zostanie królową, władzę przejmie po niej Jaehaerys Velaryon.
Niech 7 zbawi ten kraj, jeśli posadzimy bękarta na żelaznym tronie.
Powiadał o nierządnych obyczajach Renyry i o niesławie jej męża. Zamienią czerwoną twierdzę w burdel. Niczyja córka nie będzie bezpieczna, ani niczyja żona, nawet chłopcy. Wiemy, kim był Lenor. Zapiski nie wspominają, by lord Larys Strong powiedział podczas debaty choć jedno słowo. W tym jednak nie było nic nadzwyczajnego. Choć starszy nad szeptaczami w razie potrzeby potrafił biegle obracać językiem, oszczędzał słowa, jak skąpiec ciuła monety, woląc słuchać niż mówić. Jeśli to uczynimy, ostrzegł radę wielki maester Orwell, przynajmniej według prawdziwej opowieści. Z pewnością wywołamy wojnę. Księżniczka nie podda się bez walki, a ona ma smoki. I przyjaciół, dodał lord Bisbery. Ludzi honoru, którzy nie zapomną o przysięgach, jakie złożyli Renyrze i jej ojcu. Jestem już stary, ale nie aż tak stary, by biernie słuchać, jak tacy jak wy spiskują, aby skraść jej koronę.
Wstał i skierował się ku wyjściu. Nasze źródła nie zgadzają się ze sobą, jeśli chodzi o to, co wydarzyło się później. Wielki maester Orwell mówi nam, że lorda Bisberego zatrzymano przy drzwiach na rozkaz sir Ottona Hightowera i odprowadzono do lochu. Zamknięty w ciemnicy, zmarł po pewnym czasie z chłodu, oczekując na proces. Septon Eustas opowiada nam inną historię. Według niego Sir Criston Cole pchnął lorda z powrotem na fotel i rozpłatał mu gardło sztyletem. Grzyb również oskarża Sir Cristona o zabójstwo jego lordowskiej mości, ale w jego wersji Cole złapał staruszka za kołnierz i wyrzucił przez okno, by zginął nadziany na żelazne kolce w suchej fosie. Wszyscy trzej kronikarze zgadzają się ze sobą w jednym. Pierwsza krew przelana w tańcu smoków należała do lorda Lymana Bisberego, starszego nad monetą i lorda skarbnika Siedmiu Królestw. Po jego śmierci nie słyszało się już głosów sprzeciwu. Resztę nocy spędzono na planowaniu koronacji nowego króla. Wszyscy się zgadzali, że trzeba ją przeprowadzić szybko oraz sporządzaniu list potencjalnych sojuszników i wrogów na wypadek, gdyby Rhaenyra odmówiła uznania władzy króla Aegona. Ponieważ księżniczka przebywała na Smoczej Skale, oczekując rozwiązania, przewaga leżała po stronie zielonych królowej Alicent. Im dłużej Rhaenyra pozostanie nieświadoma śmierci króla, tym później wykona pierwszy ruch. Może ta kurwa zemrze w połogu, skwitowała królowa Alicent, według Grzyba. Owej nocy nie wysłano kruków, nie uderzono w dzwony. Tych spośród sług, którzy wiedzieli o śmierci króla, odesłano do lochów. Sir Cristonowi Cole'owi przydzielono zadanie zatrzymania nadal przebywających na dworze czarnych, tych lordów i rycerzy, którzy mogli być skłonni poprzeć księżniczkę Rhaenyrę. Nie uciekaj się do przemocy, chyba że będą stawiali opór, rozkazał sir Otto Hightower. Tym, którzy ugną kolan i poprzysięgną wierność królowi Aegonowi, nie stanie się nic złego. A co z tymi, którzy tego nie uczynią? Zapytał wielki maester Orwell. Są zdrajcami, odparł żelazny pręt. I muszą umrzeć śmiercią zdrajców. Wtedy po raz pierwszy i jedyny odezwał się lord Larys Strong, starszy nad szeptaczami. Przysięgnijmy pierwsi, zaproponował. Na wypadek, gdyby zdrajcy kryli się wśród nas. Szpotawa stopa wyciągnął sztylet i skaleczył się w wewnętrzną stronę dłoni. Przysięga krwi, zażądał, by uczyniła z nas braci aż po śmierć. Pozostali spiskowcy również cieli się w dłonie i uścisnęli je sobie nawzajem, przysięgając braterstwo. Tylko królową Alicent zwolniono z tego obowiązku ze względu na jej płeć. Nad miastem wstawał już świt, gdy królowa wysłała swych gwardzistów, by przyprowadzili przed oblicze rady jej synów. Książę Daeron, najłagodniejszy z dzieci królowej, przebywał w Starym Mieście, służąc jako giermek lorda Hightowera. Jednookiego księcia Emonda, 19-latka, znaleziono w zbrojowni, gdzie wdziewał zbroję płytową i kolczugę przed porannymi ćwiczeniami na dziedzińcu. Czy Aegon jest królem? Zapytał sir Willisa Fella. Czy też musimy klęknąć przed starą kurwą i ucałować ją w cipę? Księżniczka Helena jadła śniadanie z dziećmi, gdy znalazł ją gwardzista. Lecz zapytana o miejsce pobytu księcia Aegona, jej brata i męża, odpowiedziała tylko: możesz być pewien, że w moim łożu go nie ma. Jeśli chcesz, możesz poszukać go pod kocami. Munkun w swej prawdziwej opowieści mówi nam niejasno, że książę Aegon oddawał się rozrywkom. Świadectwo Grzyba zapewnia, że sir Criston znalazł przyszłego króla pijanego i nagiego na szczurzej arenie w zapchlonym tyłku, gdzie dwóch uliczników o spiłowanych zębach gryzło i drapało się nawzajem dla jego rozrywki, podczas gdy dziewczynka w wieku najwyżej lat 12 sprawiała mu przyjemność, trzymając w ustach jego członka. Uznajmy ten paskudny obraz za typowy wytwór wyobraźni Karła i skupmy się na słowach Septona Eustasa. Choć nasz dobry Septon przyznaje, że księcia Aegona znaleziono z faworytą, zapewnia, że dziewczyna była córką bogatego kupca i książę hojnie ją wynagradzał. Co więcej, Aegon w pierwszej chwili odmówił uczestnictwa w planach matki. Tron ma przypaść mojej siostrze, nie mnie, oznajmił. Cóż to za brat, który kradnie dziedzictwo siostry? Zawahał się dopiero wtedy, gdy Sir Criston przekonał go, że jeśli księżniczka włoży na głowę koronę, z pewnością każe stracić zarówno księcia Egona, jak i jego braci. Dopóki żyją prawowicie zrodzeni Targaryenowie, żaden strąg nie będzie mógł zasiąść na żelaznym tronie, zapewnił Cole. Jeśli Rhaenyra pragnie, by jej bękarty władały po niej, nie ma innego wyboru, jak ściąć was wszystkich. Dobry Septon Eustace mówi nam, że wyłącznie to przekonało Egona do przyjęcia korony, którą ofiarowała mu Mała Rada. Podczas gdy rycerzy Gwardii Królewskiej wysłano na poszukiwania synów królowej Alicent, inni posłańcy wezwali do Czerwonej Twierdzy dowódcę Straży Miejskiej i jego kapitanów. Było ich 7, po jednym na każdą bramę. 5 z nich podczas przesłuchania sprawiało wrażenie sympatyków Egona. Natomiast 2 pozostałych razem z ich dowódcą uznano za niegodnych zaufania i zakuto w łańcuchy. Nowym komendantem Złotych Płaszczy mianowano Sir Luthora Largenta, najgroźniejszego z lojalnej piątki. Był silny jak byk i miał blisko 7 stóp wzrostu. Ponoć zabił kiedyś jednym ciosem bojowego rumaka. Sir Otto był jednak człowiekiem ostrożnym i uczynił jego zastępcą swego syna, a brata królowej, Sir Gawaina Hightowera, nakazując mu mieć oko na Sir Luthora na wypadek, gdyby okazał się nielojalny. Sir Tyland Lannister, mianowany starszym nad monetą w miejsce zamordowanego lorda Bisberego, natychmiast przejął królewski skarbiec. Złoto korony podzielono na 4 części. Jedną oddano na przechowanie żelaznemu bankowi z Braavos, 2 wysłano pod silną strażą do Casterly Rock, 3 zaś do Starego Miasta. Resztę planowano wykorzystać na wziątki i dary, a także na opłacenie najemników, gdyby okazało się to konieczne. Poszukując nowego starszego nad okrętami na miejsce Sir Tylanda, Sir Otto zwrócił wzrok na żelazne wyspy. Wysłał kruka do Daltona Greyjoya, czerwonego krakena. W zamian za przysięgę wierności ofiarował śmiałemu i krwiożerczemu lordowi kosiarzowi Pike admiralski tytuł i miejsce w radzie, choć miał on dopiero 16 lat. Minął dzień, a potem następny. Do komnaty, w której leżał obrzękły, gnijący król Viserys, nie wezwano septonów ani milczących sióstr. Nie uderzono w dzwony. Kruki poleciały, ale nie na Smoczą Skałę, lecz do Starego Miasta, Casterly Rock, Riverrun, Wysogrodu oraz do wielu innych lordów i rycerzy, którzy zdaniem królowej Alicent mogli poprzeć sprawę jej syna. Poddano badaniom zapiski z Wielkiej Rady w roku 101, zwracając uwagę na to, którzy lordowie opowiadali się za Viserysem, a którzy za Rhaenys, Leną albo Lenorem. Zgromadzeni na Radzie Lordowie poparli męskich pretendentów przeciwko kobietom w stosunku 20-1, ale znalazły się wyjątki. I gdyby doszło do wojny, było prawdopodobne, że te same rody opowiedzą się za Rhaenyrą. Księżniczka będzie miała węża morskiego i jego floty, skonkludował Sir Otto, a najpewniej również innych lordów ze wschodnich brzegów. Bar Emona, Masseya, Celtigara i Krabba. Być może nawet Gwiazdę Wieczorną z Wyspy Tart. Wszyscy oni, pomijając Valarionów, zaliczali się jednak do pomniejszych potęg. Większy niepokój budzili ludzie z północy. W Harrenhal Lord Stark opowiedział się za Rhaenys, podobnie jak chorążowie Winterfell, Dustin z Barrowton i Manderly z Białego Portu. Nie można też było polegać na rodzie Arynów, jako że Orlim Gniazdem władała obecnie kobieta, Lady Jane. Dziewica z Doliny, której prawa mogłyby również zostać podane w wątpliwość w przypadku pominięcia księżniczki Rhaenyry. Za największe zagrożenie uznano jednak koniec burzy, ponieważ ród Baratheonów zawsze udzielał zdecydowanego poparcia pretensjom księżniczki Rhaenys oraz jej dzieci. Stary lord Boremund umarł, ale jego syn Boros był jeszcze bardziej wojowniczy od ojca. Pomniejsi lordowie burzy z pewnością zaś podążą za jego przewodnictwem. Musimy zatem dopilnować, by doprowadził ich do naszego króla, zdecydowała królowa Alicent i wysłała po swego drugiego syna. Tak oto nie kruk odleciał owego dnia do końca burzy, ale Vagar, najstarsza i największa ze wszystkich smoków w Westeros. Na jej grzbiecie siedział książę Aemond Targaryen, mający szafir w miejscu brakującego oka. Twoim zadaniem jest zdobycie ręki jednej z córek lorda Baratheona, oznajmił jego dziadek, Ser Otto, nim Aemond odleciał. Dowolna z czterech się nada. Jeśli ją uwiedziesz i poślubisz, lord Borros odda krainy burzy twojemu bratu. Jeśli ci się nie uda, uda mi się, zapewnił śmiało książę Aemond. Egon dostanie koniec burzy, a ja zdobędę dziewczynę. Po jego odlocie smród bijący z komnaty wypełnił już całą warownię Maegora i na dworze oraz w zamku krążyły najdziksze plotki i opowieści. Lochy położone pod czerwoną twierdzą pochłonęły tak wielu ludzi podejrzewanych o brak lojalności, że nawet wielki Septon zaczął się zastanawiać nad tymi zniknięciami i przysłał z Gwiezdnego Septu w Starym Mieście list z zapytaniem o niektórych zaginionych. Sir Otto Hightower, najbardziej metodyczny ze wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek pełnili służbę namiestnika, pragnął mieć więcej czasu na przygotowania, ale królowa Alicent wiedziała, że nie mogą dłużej zwlekać. Książę Egon zmęczył się już dochowywaniem tajemnicy. Jestem królem czy nie? Zapytał matkę. Jeśli nim jestem, ukoronujcie mnie. 10 dnia 3 księżyca roku 129 od podboju uderzono w dzwony, oznajmiając koniec panowania Viserysa. Wielkiemu maesterowi Orwailowi pozwolono wreszcie wysłać kruki i w powietrze wzbiły się setki czarnych ptaków, niosąc wieści o wstąpieniu Egona na tron do najdalszych zakątków krainy. Wysłano półmilczące siostry, by przygotowały zwłoki do spalenia, a jeźdźcy na białych koniach zanieśli wiadomość ludziom z królewskiej przystani, wołając: król Viserys nie żyje! Niech żyje król Egon! Słysząc to, niektórzy płakali, inni radośnie krzyczeli. Większość prostaczków jednak gapiła się tylko, bez słowa, nieufna i zbita z tropu. Słychać było też głosy: niech żyje nasza królowa! Tymczasem pośpiesznie przygotowywano koronację. Na jej miejsce wybrano smoczą jamę. Pod jej potężną kopułą znajdowały się kamienne ławy, mogące pomieścić 80 tysięcy ludzi, a grube mury, mocny dach i wysokie drzwi z brązu czyniły ją łatwą do obrony na wypadek, gdyby zdrajcy próbowali zakłócić ceremonię. Wyznaczonego dnia Sir Criston Cole włożył żelazną, wysadzaną rubinami koronę Egona Zdobywcy na głowę najstarszego syna króla Viserysa i królowej Alicent, ogłaszając go Egonem z rodu Targaryenów, drugim tego imienia, królem Andalów, Rojnarów i pierwszych ludzi, władcą siedmiu królestw i protektorem królestwa. Jego matka, królowa Alicent, umiłowana przez prostaczków, włożyła własną koronę na głowę swej córki Heleny, żony i siostry Egona. Matka ucałowała policzki córki, a potem uklękła przed nią, pochyliła głowę i rzekła: moja królowo. Pozostaje kwestią dyskusji, jak wielu ludzi przyszło obejrzeć tę uroczystość. Wielki maester Munkun, opierając się na relacji Orwaila, mówi nam, że w smoczej jamie tłoczyło się z górą 100 tysięcy prostaczków, krzyczących tak głośno, że aż ściany się trzęsły. Natomiast Grzyb twierdzi, że połowa ław była pusta. Ponieważ wielki Septon ze Starego Miasta był zbyt stary i słabowity na podróż do królewskiej przystani, zadanie namaszczenia czoła króla Egona świętymi olejkami oraz pobłogosławienia go siedmioma imionami Boga przypadło Septonowi Eustasowi. Nieliczni spośród obecnych, ci, którzy cieszyli się najbystrzejszym wzrokiem, mogli zauważyć, że nowemu królowi towarzyszą tylko 4 białe płaszcze, a nie 5, jak wcześniej. Poprzedniej nocy sprawę Egona II porzucili pierwsi stronnicy. Sir Stefan Darklin z Gwardii Królewskiej wymknął się z miasta razem z Giermkiem, dwoma zarządcami i czterema zbrojnymi. Pod osłoną ciemności wykradli się przez tylną bramę i dotarli do czekającego na nich rybackiego skifu, którym popłynęli na Smoczą Skałę. Zabrali ze sobą ukradzioną koronę, taśmę z żółtego złota ozdobioną siedmioma klejnotami w różnych kolorach. Tę koronę nosił król Wizerys, a przed nim stary król Jeherys. Gdy książę Egon zdecydował, że włoży żelazną, wysadzaną rubinami koronę swego imiennika, zdobywcy, królowa Alicent rozkazała zamknąć koronę Wizerysa w bezpiecznym miejscu. Ale zarządca, któremu zlecono to zadanie, uciekł z drogocennym przedmiotem.